Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
W studio już jest gotowy, zwarty Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom.
Państwo i poprzedniej rozmowy z Pawłem Lisickim i tej rozmowy słuchają dzięki naszym patronom. To warto przypomnieć, bo to tylko dzięki tym słuchaczom, którzy są z nami na patronite.pl/radiownet możemy i audycje porankowe, i wszystkie audycje realizować, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Temat granicy to jest główny temat, ale myślę, że jako osobie, która zanurzona jest w badanie historii, badanie PRL-u, no, zadam pierwsze pytanie o ten temat, który także z panem redaktorem rozmawiałem, Lisickim. Wystawa w Muzeum II Wojny Światowej, rugowanie Pileckiego, rugowanie rodziny Ulmów, rugowanie Kolbego. To już takie symptomy, które kiedyś też przeżywaliśmy w dyskusji o naszej historii.
No ale to, znaczy tak, jeżeli chodzi o komentarz, to jak każdy Polak jestem oczywiście oburzony tym. Uważam, że to za skandal. Pan Rafał Wnuk powinien zostać zdymisjonowany. W ogóle całe to kierownictwo obecnej dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. I skazani na jakiś form bojkotu, banicji bym powiedział zawodowej. Mądrzejsi i lepsi ode mnie wypowiadali się merytorycznie na ten temat. Ja to patrzę, że tak powiem, w skali symboliki, ale to już się zaczęło jak parę miesięcy temu, redaktorze. Proszę sobie przypomnieć okoliczności odwołania. 6,5. Proszę sobie przypomnieć okoliczności odwołania Jana Józefa Kasprzyka z szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przecież poleciał Jan Józef Kasprzyk. Za co? Za to, że hołdował i czcił Józefa Kurasia Ognia oraz brygadę, zaplanował uroczystości w 80-lecie powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych na Lipiec, co spotkało się nie tylko nie z akceptacją, ale wrogością obecnego kierownictwa resortu Ministerstwa Pracy i Polityki Rodzinnej. I co więcej, no, pani Agnieszka Dziemidowicz-Bąk w takim oświadczeniu, czy pan pamięta, użyła wręcz takiego komunistycznego języka z propagandy odnoszącego się do faszystowskiej Brygady Świętokrzyskiej, czy też tego wataszki, który mordował niewinnych ubeków, jakim był Kuraś Ogień. To w tym samym się mieści przecież to, co neokomunistka pani Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, funduje naszym dzieciom, czyli zmiany podstawy programowej, historycznej, tak, i języka polskiego, i historii. Rugowanie Polski, polskości, tak, aż to chyba okresu, zdaje się, o ile pamiętam, średniowiecza, tak. No to jest walec neokomunistyczny, neobolszewicki. Pan Rafał Wnuk, bo tu jakby trzeba sobie przypomnieć, to jest osoba bliska Czerskiej Gazety Wyborczej. Zawsze tam się lokował, tylko był jakby w cieniu na przykład Friszkę, prawda, profesora, czy Machcewicza, więc to też jest postać, że tak powiem, nie anonimowa, jeżeli chodzi o znajomość jego kontentu, bym powiedział, wartości. I przypomnę, wczoraj wrzuciłem taki wpis, zresztą pamięć, że tak powiem, podsunęła to. 5 lat temu, kiedy obchodziliśmy 75. rocznicę powstania Brygady Świętokrzyskiej, ja zorganizowałem w przystanku Historia IPN na Marszałkowskiej debatę. Znaczy chciałem zorganizować debatę poświęconą Brygadzie. Nie wiem, czy sobie przypominasz skandaliczny wywiad, jaki profesor Friszkę udzielił dla telewizji, takiej internetowej Gazety Wyborczej, której nazwał Brygadę Świętokrzyską organizacją totalitarną. To te słynne, kiedy tam palono, że tak powiem, w Auschwitz, a oni pili szampana z esesmanami. Coś takiego. To jest jakby tam skracam, prawda? I pan Rafał Wnuk też na łamach Gazety Lubelskiej Wyborczej, no, udzielił też szokującego wywiadu. Ja zaprosiłem tych panów do debaty z panem Leszkiem Żebrowskim, profesorem Żarynem. I to tchórze są. Oni nie przeszli. Bo to jest ten typ człowieka, który jak ma parasol polityczny, medialny, to owszem, może, że tak powiem, dokonywać tak brutalnych na naszej historii eksperymentów. Ale jak przychodzi że tak powiem, jakiejś debaty, czy też konfrontowania to otwartego, to są tchórze. to oni podwijają ogonki i uciekają do swych nor. Także...
To, że ty zapytam, jak się ta historia pana zdaniem zakończy, bo to było nawet zabawne. W sobotę rano chyba tak to wyglądało, że jeszcze rano był komunikat, niczego nie zmienimy ani kroku wstecz w tej rewolucji. A już po południu był komunikat, że przywracamy postaci. To było dość groteskowe. Panowie rzeczywiście groteskowi w tym wypadku są jak najbardziej. Panowie, pan wnuk, pan Machcewicz i cała ta ferajna. Natomiast pytanie, jak przywrócą? Bo może to jest tak, że to jest wybieg, bo tam nie mówiono o przywróceniu rotmistrza Pileckiego, który był na tej wystawie obecny w postaci jednego zdjęcia z legitymacji 2,5 na 3,5 centymetra.
Tak, prezes Nawrocki opowiadał o tym.
Tak, schowanego, tak, żeby go, broń Boże, nikt nie zauważył i być może podobnie będzie z rodziną Ulmów i z księdzem Kolbe. Też będzie tak schowany, żeby, broń Cię, Panie Boże, nikt w tym muzeum ich nie odnalazł.
Czy wrogość tych ludzi do tych bohaterów narodowych i przyczyny tej wrogości pokazują, że ich po prostu trzeba odciąć od tej instytucji? A pochodną jest jakby przywracania, oczywiście jest celem samym w sobie, należnego miejsca tych bohaterów z racji motywacji, którym ci ludzie się jakby kierują, tak? Znaczy, bo te postacie, o których mówimy, co robią? No przede wszystkim odkłamują ich z ich perspektywy fałszywą historię Polski i Polaków w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. To im przeszkadza po prostu w tej fałszywej narracji, tak? Wybielania sprawców, a obciążania ofiar. Oni nie powinni po prostu mieć możliwości instytucjonalnej wpływania na to, tak? I do tego trzeba dążyć. Im, że tak powiem, duża presja, im mocniejsza presja, i rzeczywiście ja się tutaj zgadzam z Pawłem Lisickim, że no, gdzie jest Kościół? Dlaczego jest taki słaby głos Kościoła katolickiego, tak, i hierarchii? To myślę, że efekt synergii tych działań może, nie wykluczam tego, za kilka miesięcy spowodować, że ci panowie złożą sobie rezygnację z tych funkcji.
Zobaczymy, czy będzie dość silny nacisk. Jak na razie silny nacisk jest na naszą granicę wschodnią.
Przecież nic się nie zmieniło. Tak
głównego
jest.
Tematu nic się nie zmieniło od późnego lata, wczesnej jesieni roku 21. Za chwilę będzie trzeci rok wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej. Aczkolwiek, jak słucham osób, które tam mieszkają, relacji z Podlasia, to jest gorzej ostatnio. Znaczy jest podobnie niebezpiecznie, jak było przed wybudowaniem bariery. Więc intensyfikacja chyba nastąpiła. Jak to ocenić?
No jest, oczywiście, że jest intensyfikacja. To po pierwsze. Po drugie, reżim Łukaszenki i Putina wykorzystuje słabość tego rządu. Jako taką, tak? Po trzecie...
A co pan rozumie przez słabość tego rządu? To tu się zatrzymajmy. Zanim po trzecie, to powiedzmy, jak Łukaszenka wykorzystuje i jaką słabość?
Ci politycy dokonali nieuczciwej intelektualnej wolty co do bezwzględnej krytyki działań poprzedniej ekipy politycznej, która zbudowała zaporę, wrzuciła wojsko, tak, inne formacje mundurowe na granicę polsko-białoruską, tak, i tymi siłami, środkami, ale też umówmy się, przy takim terrorze medialnym, który paraliżował ich takie radykalne działania, mówię tutaj chociażby o użyciu ostrej amunicji przeciwko tym bandytom, no to ta wolta nieuczciwa intelektualna, gdzie oni byli bezwzględnymi krytykami tych działań, no dla strony wrogiej, no jest jakby widoczna i w tym znaczeniu uważam, że poza werbalnymi działaniami nic jakiegoś radykalnego nie można się spodziewać. Zresztą zobacz, no przecież w początku czerwca mieliśmy morderstwo, zabójstwo naszego żołnierza, tak? Sierżanta Mateusza Sitka, tak? Który zginął na granicy, tak? Ugodzony nożem czy dzidą przez jednego z tych bandytów, tak? No, mówiło się o wielu, że tak powiem, działaniach opresyjnych wobec drugiej strony. I co? Czy słyszałeś o jakichś trupach po tamtej stronie?
Trupów nie było, ale też słyszałem deklarację chociażby ministra Sikorskiego z taką mocną reprymendą wobec Łukaszenki, aby wydali Polsce mordercę.
I wydali?
To właśnie nie zauważyłem.
No właśnie, ja też tego nie zauważyłem i nie zauważysz i opinia publiczna nie zauważy, jak długo ten reżim będzie ustanowiony, tak? Słyszeliśmy o jakiejś liście do dymisji w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiedzialnych funkcjonariuszy. funkcjonariuszy za...
Za zatrzymanie tych trzech.
W ogóle, jakby to powiedzieć ogólnie.
Żandarmery miał polecieć, ktoś z ministerstwa, rzeczywiście dymisji nie ma.
Nie ma, no dokładnie tak. No i co? Wyobrażają sobie, że przy dłuższej stróżyku SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, dokonuje specjalnych operacji na terenie Białorusi w celu, że tak powiem, dochodzenia sprawiedliwości, tak? No przecież to jest kpina kompletna. No przecież ci ludzie, że tak powiem, ja bym nie oddał im, nie wiem, no ja wiem, punktu sprzedaży warzyw, bał się, że mogą coś popsuć, a co dopiero taka organizacja, jaką są służby specjalne wojskowe, tak? No więc umówmy się, że to jest słaba ekipa, tak? I no niestety te gorzej, o którym mówisz na granicy, to polega na tym, że tych migrantów jest coraz więcej, tak? To znaczy ludzie się...
Presja narasta, że Łukaszenka, tak, i Putin zwożą coraz więcej i rzucają na granicę.
Dokładnie tak. A niestety państwo polskie, łącznie z poprzednią ekipą, nie poradziła sobie, że tak powiem, z bardzo ważnym elementem tej operacji, czyli NGO w Polsce typu Grupa Granica, która zapewnia ochronę organizacyjno-prawną tym ludziom i temu procederowi. Jest w porozumieniu z organizatorami przerzutu, udziela pomocy zaraz po przekroczeniu granicy w postaci dokumentów, które ci ludzie podpisują, nie wiedząc, co podpisują, oraz zgłaszają się do punktów Straży Granicznej, że tacy ludzie są, składają wnioski o azyl i tak dalej, i tak dalej.
No, a to są grupy, które działają jeszcze w ramach prawa, no i są być może utrudniającą pracę służb, być może niechcianą, ale jednak elementem niezbędnym w demokracji, że jednak to nie jest Białoruś i musimy tolerować? Czy to już są grupy, które można by określić, jak mówią niektórzy, zdaniem dywersyjnych i trzeba tak je traktować?
Zanim odpowiem na to pytanie, to uporządkujmy. To jest oczywistość, jak mówię o klasyk, co teraz powiem. Ale tak, zadam takie pytania retoryczne. Mamy do czynienia z wojną hybrydową ze strony...
Wszyscy mówią, że tak.
Tak. Ofiarą jest kto? Polska. Tak, dobrze. Czy takim narzędziem tej broni, znaczy tej operacji hybrydowej jest, jak mówił Michał Wojnowski, był wieloletni ekspert ABW i członek Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. To się nazywa operacja wymuszonej migracji. Stosowana przez Sowietów od lat 50., 60. w różnych miejscach kraju w celu destabilizowania. Tak? I emigrant jest bronią, jest amunicją w tej operacji. Zgadzamy się? Zgadzamy się. Świetnie. Czy do tego dochodzi jeszcze zorganizowana operacja handlu żywym towarem, bo ci ludzie płacą za to? No nie. Świetnie. Że tak powiem all inclusive, że tak powiem ruch tymi ludźmi, znaczy zarządzanie tymi ludźmi, tak door to door, żeby dostawić ich od punktów zabrania do niemieckiej granicy, bądź na teren Niemiec i dalej. Tak, to się tutaj wszystko zgadzamy. Świetnie. No to jeżeli się zgadzamy, to te NGO-sy są elementem tej wojny. Jeżeli są elementem tej wojny, bo są na swoim łańcuszku, że tak powiem, pokarmowym, czy też łańcuchu dostaw, bardzo ważnym, bo legalizują, bo osłaniają, dają też pomoc propagandową, prawda? Tu Jalina Ochojska jest tego najlepszym przykładem, skuteczności także. No to niestety, trzeba traktować to tych ludzi i te organizacje jako piątą kolumnę. I tu słabość państwa ujawnia się w całości.
Tylko powiedziałeś słusznie, że i poprzedniej władzy, tak, i obecnej.
Tak, zgadza się. Nie, ale to jakby tu nie trzeba być uczciwym. No dokładnie.
Chociaż poprzednia władza, podając tą strefę buforową, jednak nie pozwalała działać w tej strefie grupie granicznej.
To jest inna sprawa.
A ta władza pozwala.
Nie, ale to chodzi o to, że kiedyś był taki projekt ustawowy, który został schowany do szuflady przez rząd Mateusza Morawieckiego, uporządkowania spraw finansowania fundacji i w ogóle tych NGO-sów.
Do tego trzeba byłoby wrócić, jeżeli będzie rząd patriotyczny.
No przecież to jest jakby podstawa. Tak?
No dobrze, ale to już komyśmy mocno po czasie. Masz przykład Gruzji, tak? Znaczy, jak daleko możemy się posunąć w ochronie granicy, żeby jednak zachować nasze demokratyczne standardy i nie stać się tym, z czym my deklaratywnie...
Jak klasyk, tak jak to rozumiemy.
Tak jak to rozumiemy. No bo,
jest wojna.
Dobrze, ale jest w Gruzji wojna. Kto wprowadza takie prawo?
Ale przepraszam,
politycy
bardzo.
Związani z Rosją.
Ale to są rozwiązania ściśle amerykańskie, kontrolowania takich podmiotów. Przecież to jest prawie jeden do jednego. O co tu chodzi? No przecież państwo ma prawo wiedzieć, kto finansuje tak NGO-sy i czy te pieniądze nie pochodzą nie tylko z organizowanych grup przestępców, ale wrogich krajów, które za pomocą tego narzędzia chcą destabilizować kraj. Amerykanie to mają. Trzeba się wpisywać na listę, żeby legalnie działać pod tym względem. Jeżeli się z tak zwanym agentem, że tak powiem, obcego państwa i działa się na terytorium, no to w czym problem, nie rozumiem? No tylko w słabości naszego państwa, tak? Ale tu mówimy o logice wojny, tak? Pamiętasz, tutaj kilka lat temu byłem, kiedy komentowałem właśnie w 2021 roku sytuację na granicy, to twierdziłem, że to jest próba odwracania uwagi od kierunku ukraińskiego. Przepraszam, ale nie myliłem się, tak? No to jest jakieś
obecnie o co chodzi?
Dalsze przygotowanie do eskalacji wojenny, moim zdaniem.
I o tym mówił Piotr Wojciechowski, ekspert ds. Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
8:05. Czas na serwis informacyjny, a my zaraz potem wracamy do studia.